wyborami do parlamentu. Pod kątem ekonomicznym naszym gościem dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Ekonomista, wykładowca akademicki. No i co? Przed nami nowy rząd, na to wszystko wskazuje rząd Donalda Tuska, bo tak zapowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej, wspomożony przez trzecią drogę i przez lewicę w jednym zapleczu parlamentarnym Ryszard Petru i Adrian Zandberg. Napisałby pan doktor program gospodarczy dla takiego rządu?
Znaczy takiej gumki, która by się rozciągnęła od prawa do lewa, nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Znaczy, oczywiście będzie to zależało od determinacji stron. Jak się chce utrzymać władzę, no to będzie pewno się chciało zrezygnować z pewnych postulatów. Dzisiaj czytałem wywiad doradcy Koalicji Obywatelskiej, gdzie twierdził, że wszystko jest policzone i że te postulaty trzech stron, tak naprawdę nie trzech, bo jak się głębiej spojrzy wewnątrz tych trzech ugrupowań, to tam mamy kilkanaście różnych gwiazd połączonych, co może spowodować, że jedna przyświeci mocniej, a drugą zblokuje i możemy mieć scenariusze słowackie bądź czeskie. Znaczy, ja nie do końca wierzę w takie rozwiązania gospodarcze, które są popierane równo przez wszystkie strony, tak skrajnie od siebie odległe.
A jest ale w ogóle...
Dajmy szansę.
Oczywiście, dajemy szansę. Jest tylko pytanie, czy w ogóle można z tych obietnic programowych, tych trzech różnych komitetów koalicyjnych ułożyć jakiś spójny program? Czy pan doktor wie w zasadzie, co się teraz zmieniło z gospodarką? Bo na przykład giełda zareagowała nie najgorzej. Były wzrosty. Złotówka się lekko umocniła. Więc jakby rynki coś wiedziały, a może...
Znaczy rynki się spodziewają, że jeżeli... Czy było dawno już wiadomo, że uznawały, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, to poprawią się relacje z Unią Europejską. No problem polega na tym, że cały mechanizm podejmowania i kształtowania systemu prawnego w Polsce no nie zależy tylko i wyłącznie od parlamentu. Mamy prezydenta, mamy Trybunał Konstytucyjny, więc tu nie mamy sytuacji takiej klarownej, jakby sobie rynki widziały. Jak rynki nie rozumieją do końca sytuacji politycznej w Polsce, no to reagują tak, jak reagują. W moim przekonaniu troszkę naiwnie. I teraz pytanie, co się da zrobić? No okazuje się, że już dziś zaczynają się wycofywać poszczególni liderzy. Przecież przypomnijmy, że Donald Tusk mówił, że na drugi dzień po wyborach odblokuje środki z KPO. Wybory minęły, w niedzielę były, dzisiaj już jest wtorek. Kolejny dzień mija i KPO nie będzie nieodblokowane i nie będzie długo odblokowane. Znaczy wbrew temu, co mówią politycy, to jeżeli rzeczywiście będą chcieli ci politycy z obecnej opozycji, a w przyszłości domniemuję, że będą razem rządzić, będą chcieli spełnić wszystkie wymagania stawiane przez Komisję Europejską, to może być to boleśnie przyjęte przez społeczeństwo, więc może się okazać, że społeczeństwo bardzo szybko zrewiduje swoje emocje i stwierdzi, że to, co proponowane będzie, będzie szalone. I teraz pytanie, czy ktoś renegocjuje na przykład różnego rodzaju punkty w KPO, kamienie milowe? Może komisja na to pozwoli, albo będzie udawała, że teraz, skoro jest rząd postulowany ze strony Komisji Europejskiej, mniej konfliktowy, to może coś za coś, czyli będzie komisja udawała, że my coś robiliśmy, a za to my na przykład będziemy głosowali za to, co komisja będzie chciała uzyskać. Bo pełnego spełnienia wymagań, które komisja postawiła jako warunki sine qua non dla puszczenia KPO, ja takiej możliwości w najbliższym czasie nie widzę, ale może moja wyobraźnia jest za mała. Nie dlatego, że jestem przeciwny temu, żeby KPO wpłynęło do Polski, chociaż mam takie mieszane emocje, jeżeli słyszę, że ktoś uważa, że pieniądze są ważniejsze ponad wszystko. I oczywiście, gdyby one były bezzwrotne, to powiedziałbym ok, jak ktoś mi chce przekazać coś. A w praktyce mamy do czynienia z długiem, który będziemy musieli spłacać, więc oczywiście jak uznamy, że dług ten jest lepiej, tańszy i coś się da z tym zrobić, no to zróbmy to. Tylko tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby w takiej szybkości to zrealizować.
A w ogóle program gospodarczy Donalda Tuska. Donald Tusk dzisiaj rano miał taką wypowiedź, krótki, no nie briefing, bo nie było pytań, takie wypowiedź do mediów społecznościowych, nagranie, w którym mówił, że już się czeka, żeby szybko prezydent przekazał mu misję formowania rządu, mu, czyli Donaldowi Tuskowi, ale też podkreślił, że czekają nauczyciele na podwyżki 30% i budżetówka także na podwyżki, chyba tam miało być 20%, tego już no nie powiedział
teraz,
wprost.
No tak,
to jest do więzienia, te wszystkie obietnice.
Nie. Dzisiaj bardzo to ważne w tym artykule, w którym doradca ekonomiczny, pan Domański się wypowiadał, mówił wyraźnie w kontekście VAT-u i w kontekście zamrożenia cen energii, że wszystko będzie zależało od sytuacji w finansach publicznych. I to będzie pierwszą rzecz, którą będziemy słyszeć, że finanse publiczne na coś nie pozwolą. Ja przypomnę, że my mieliśmy taki model rządzenia, który mówił, pieniędzy nie ma i teraz będzie tak samo realizowane. To znaczy nie da się połączyć logiki ograniczenia wydatków i zamrażania de facto systemu finansów publicznych. Weźmy pod uwagę, że finanse publiczne są przed ryzykami, dlatego że ograniczenie aktywności gospodarczej, kryzys, który nas dotyka, to wszystko, spowolnienie, to wszystko wpływa na wielkość wpływów podatkowych. I teraz, jeżeli zechce się pójść liberalną polityką, którą mamy przez długie miesiące prezentowaną z jednej strony, z jednej partii, czyli Koalicja Obywatelska, która mówiła o tym, że jest rozdawnictwo, że jest niebezpieczne dla finansów publicznych, to jak zaczną realizować swoją politykę, no to będą musieli ograniczać te wydatki, bądź też nie spełniać tych obietnic. Znowu druga część lewicowa i część przynajmniej trzeciej drogi no będzie bardzo mocno naciskała na zwiększenie wydatków ze względu na to, że coś obiecali, a szczególnie trzecia droga będzie chciała udowodnić, że warto było na nią zagłosować. Lewica może z dystansem bardziej, ale też będą cisnęli, dlatego że no, już dzisiaj słyszeliśmy w mediach o pewnym konflikcie drobnym, ale który mówi na przykład o kwestii aborcji, która jest postrzegana inaczej przez lewicę, inaczej przez PSL w ramach trzeciej drogi. Więc tutaj tych tarć będzie dużo i na pytanie, czy da się stworzyć program gospodarczy, to ja w wielu mediach już mówiłem. Powiem tutaj ponownie. Żadna partia polityczna w tych wyborach nie przedstawiła żadnego programu gospodarczego. Przedstawiła różnego rodzaju pomysły, mniej lub bardziej głupie, które zostały zaprezentowane wyborcom. Myślę, że nie one w ogóle zadecydowały o wyniku wyborczym. Wydaje mi się, że pojawił się stary model w procesie głosowania w Polsce, czyli przeciwko czemuś. W Polsce Polacy głosują przeciwko czemuś. Już zmęczyli się postawą Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowali przeciwko, zostali zmobilizowani przez opozycję. Super, w porządku. Tylko teraz pytanie, co będzie ugotowane na obiad po wygonieniu jednej kucharki i przygonieniu czterech pozostałych?
Bo Donald Tusk
cztery kucharki, jak zaczną gotować, panie redaktorze, to kiedyś mówiło się, że tam, gdzie kucharek sześć, to nie ma co jeść. Pytanie, czy będzie co jeść przy czterech kucharkach, ale popatrzmy.
Zobaczymy. Donald Tusk dużo obiecywał. Z jednej strony dużo transferów społecznych, ale też dużo ulg dla przedsiębiorców. Jak na razie jedna propozycja, dobrowolny ZUS, z tego już się wycofuje rakiem prezes PSL-u z kolei, mówiąc, że mówiąc dobrowolny, miał na myśli wakacje od ZUS-u dla małych przedsiębiorców. To faktycznie prezes ma rację? Czy myśmy się pomylili wszyscy, czy to
nie,
jednak...
Nie zawsze my się... Znaczy zawsze wyborcy się mylą. To my się pomyliliśmy. Wszyscy. Dlatego, że naiwność wychodzi. Znaczy my sobie uważamy, że politycy jak coś powiedzą, to zostanie zrealizowane. Ja przed wyborami mówiłem, że jedyne ryzyko, jak mi wielokrotnie w różnych programach pytano się o koszty programu wyborczego. Ja mówię, z doświadczenia tych wolnej Polski, to wiemy, że zobowiązanie wyborcze dotrzymywało Prawo i Sprawiedliwość, więc jeżeli miałbym oceniać koszty, to tylko i wyłącznie na ten program bym patrzył, bo pozostali rozmyją to natychmiast. I nie dlatego, że neguję to, co powiedzieli, tylko doświadczenie to pokazywało, a doświadczenie się nie myli, więc dzisiaj pan redaktor już zaczyna mówić, zaczynają rozmywać. Znaczy będą zdejmować po kolei, tak jak powiedziałem, główna przesłanka zdejmowania będzie ta, która dzisiaj padła. Sytuacja finansów publicznych. Sytuacją finansów publicznych da się usprawiedliwić wszystko, mówiąc, że czegoś nie można zrobić dla dobra twojego i Polski. W tym sensie, że no wiesz, nie mamy. Wolałbym, żeby był program gospodarczy w taki sposób, że partie powiedzą, do jakiego poziomu życia chcą nas doprowadzić i kiedy. Jakie PKB na głowę w przeliczeniu na mieszkańca w parytecie siły nabywczej osiągnie ta koalicja po 4 latach rządu? Jaki poziom zadłużenia zostanie zmniejszony? Jak się poprawi nam na przykład wartość dochodowa w gospodarstwach domowych realna? Nie to, że nam inflacją pogonią, tylko realnie, czy staniemy się bogaci, jak przesuniemy się na przykład w poszczególnych sektorach. O, chciałbym na przykład usłyszeć, czy zrealizowany zostanie wielki program sztucznej inteligencji w Polsce. O tym w ogóle nie było mowy. Czy postawimy na przykład 4 miliardy albo i 10 miliardów na to, i mówię to poważnie, na to, żeby zrobić skok technologiczny Rzeczpospolitej i że sztuczna inteligencja po 4 latach rządu stanie się naturalnym DNA Rzeczpospolitej. Ale na to trzeba by było włożyć pieniądze, trzeba było mieć odwagę to zrobić. Więc jeżeli miałbym robić program gospodarczy, bo zadał pan redaktor mi takie pytanie, gdybym miał doradzać premierowi przyszłemu, z przyjemnością to zrobię, jak zostanę zaproszony, to wtedy przedstawi się taki program, bo w każdym innym modelu będzie lepienie na zasadzie, kto coś powiedział, tak jak powiedziałem, mniejsze lub bardziej głupie lub bardziej głupsze pomysły padły, tylko one są ze sobą niespójne i można się na mnie obrażać, można mówić, teraz poszczególni doradcy poszczególnych partii mogą różne rzeczy na Bartoszewicza mówić, ale to jest prawda, to jest niespójne, to od początku było niespójne, było tylko i wyłącznie licytacją wyborczą. Chcecie usiąść robić program? To usiądźmy, proszę bardzo, z przyjemnością. Usiądźmy do stołu i zastanówmy się, w jaki sposób przesunąć Polskę do najwyższej, pierwszej ligi państw na świecie. I to zróbmy, a nie zastanawiajmy się, kogo rozliczyć, kogo ukarać, co rozwiązać, co defuzjować, bo była fuzja, to defuzjujemy.
Jasne. Ale to kompletnie jest taka, mieć, że tylko za Tuska i centrolewo opozycji centrowo-lewicowej będzie więcej igrzysk w postaci rozliczenia PiSu, a mniej chleba w postaci wzrostu gospodarczego czy podnoszenia poziomu życia.
Pan może być pompowany wzrost gospodarczy takimi pieniędzmi zewnętrznymi, tylko on będzie pompowany na długu, więc jeżeli KPO wpłynie, to tak. Jeżeli, ja powiedziałem, ja mam duże wątpliwości, że rzeczywiście to się, bo partie będą się blokowały. Znaczy PiS na pewno nie pomoże, bo nie ma interesu, żeby pomagać Platformie Obywatelskiej, ale z drugiej strony może zachować się bardzo odpowiedzialnie w tym sensie, że powiedzieć, to jest program, to są pieniądze o charakterze strategicznym dla państwa, jeżeli tak uzna. Ale z drugiej strony, gdyby tak uznawał, no to już by w swojej kadencji to zrealizował, więc raczej będzie bronić swoich priorytetów co do pozycji Polski w relacji do Komisji Europejskiej, tego, żeśmy nie zostali zwasalizowani i skolonizowani, bo tak to odbierałem do tej pory. Czyli partnerskie przyjęcie pieniędzy tak, ale podporządkowanie się na takie wymiary, które są nieakceptowalne, nie. I teraz wydaje, z tego powodu uważam, że raczej pomocy nie będzie, a naiwność oczywiście wielu mówi, że się wszystko magicznie rozwiąże. Dzisiaj też słyszałem jednego ze swoich kolegów ekonomistów, który mówił, że to ułatwi proces dostosowania, bo nie będziemy wchodzić w utarczki. My nie wchodziliśmy w utarczki. To nie były utarczki, to były skrajnie odmienne postrzeganie wartości w Unii Europejskiej. I teraz znowu, może się okazać, że za decyzje migracyjne, bo się podporządkowujemy czegoś, dostaniemy rekompensatę i przyjdą i powiedzą, że zobaczcie, Polacy dostaliśmy na przykład tyle i tyle miliardów. No tak, tylko że w dłuższej perspektywie zapłacimy za to destabilizacją społeczną. Ale to nie jest mój w tym momencie problem. Ja powiedziałem, jak ktoś zechce rozmawiać, zaprosi, powie, że warto jest wysłuchać, z przyjemnością każdemu premierowi Rzeczpospolitej jako państwowiec doradzę, powiem, co ja bym zrobił i jak bym to wdrożył i wtedy bym budował program, a nie lepił pomysły, które niczemu nie służą, tylko i wyłącznie służyły temu, żeby przekabacić określone elektoraty.
I o tym mówił Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki, Szkoła Główna Handlowa. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.